Witaj. Rozejrzyj się dookoła. Co widzisz? Zapewne w związku z tym, że znajdujemy się w centrum miasta, dostrzegasz tłumy osób. Przyjrzyj się uważnie. Widzisz kobiety i mężczyzn. Jakie to ma znaczenie? Już wkrótce zabierzemy cię w podróż, która pozwoli ci dowiedzieć się nie tylko faktów związanych z historią i z przestrzenią Lublina, ale także dowiedzieć się, jak duże znaczenie ma płeć, zwłaszcza gender, czyli płeć społeczno-kulturowa. Nazywam się Gocha Pawlak, jestem uczestniczką kursu, który w nazwie ma gender, chodzi o gender check. Polskie tłumaczenie wiązałoby się ze sprawdzaniem płci, ale nie zrozumcie tego dosłownie. Chodzi tutaj raczej o sprawdzanie tego, jak wielkie znaczenie ma płeć. Na czym może polegać kurs, który wiąże się ze sprawdzaniem płci? Okazuje się, że schemat jest dość typowy. Kilkanaście osób z różnych stron Polski spotyka się z kilkunastoma specjalistami i specjalistkami, a z różnych dziedzin powiązanych z płcią. Mamy tutaj więc zarówno rynek pracy, jak i ekonomię, politykę, nawet zagadnienia związane już bardziej z psychologicznym ujmowaniem płci. Wszystko na warsztatach, które odbywały się codziennie przez 2 tygodnie i wzbogacone były także pracą w grupach. Jedna z grup, właśnie ta, do której należę, zajęła się oprowadzaniem po szeptanym Lublinie. Pierwszą obserwację mam już za sobą. Teraz rozpoczynamy właściwą podróż. Skieruj się w stronę pomnika Piłsudskiego i miń go w taki sposób, aby idąc prosto mieć go za plecami. Zmierzaj w stronę Wydziału Psychologii i Pedagogiki, który będzie stanowić ważny punkt na naszej trasie. Czy masz ze sobą kartkę i długopis? Zdecydowanie przydadzą się na trasie naszej podróży w związku z tym, że postaramy się zapewnić ci szczyptę socjologicznej obserwacji. Warto zwrócić jednak uwagę na to, jak mała jest to szczypta. Nie będzie to na pewno badanie z prawdziwego zdarzenia, natomiast będzie to zabawa, która skłoni nas do refleksji nad pewnym zagadnieniem, które właśnie wiąże się z tajemniczym słowem gender. Czy widzisz już pomarańczowy, czy może odrobinę bardziej żółty budynek, który stanowi siedzibę Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS? Jeśli zbliżasz się do niego, idź dalej, zatrzymaj się pod tym budynkiem. Jeśli chodzi o nasze badania, warto zwrócić uwagę na to, że postaramy się zaufać naszemu osobistemu doświadczeniu, natomiast oczywiście nie jest to doświadczenie, z którego należy wyciągać wnioski na temat całej populacji Lublinian i Lublinianek. Już wkrótce dowiesz się, o co chodzi. Tymczasem stań przed Wydziałem Psychologii i Pedagogiki i rozejrzyj się dookoła. Jeśli jeszcze chodzi o doświadczenia, czasami nie do końca warto ufać swoim własnym jako jedynym źródłom wiedzy. Dzieje się tak dlatego, że chociaż wydaje nam się, że otaczająca nas grupa ludzi, na podstawie których zachowań wyciągamy pewne wnioski, jest grupą reprezentatywną, statystyka czy socjologia powiedzą nam nieco inne rzeczy. To samo tyczy się wniosków związanych właśnie z dziedziną, którą się zajmiemy, czyli z gender, płcią, z różnicami między kobietami a mężczyznami. Mimo tego, że zazwyczaj każdy i każda z nas ma pewne ugruntowane poglądy na temat tego, jakie są kobiety, jacy są mężczyźni lub jakie nie są kobiety, jacy nie są mężczyźni, warto zwrócić uwagę na to, że czasem przykłady, które przytaczamy i obserwacje, które czerpiemy z codziennego życia, mogą wiązać się z tym, że selekcjonujemy fakty, tak, aby pasowały do naszych opinii, nie zauważając tego, co wykracza poza schemat. Jesteśmy pod Wydziałem Psychologii i Pedagogiki UMCS, czyli uniwersytetu, którego patronką jest kobieta. Jest to jedyna kobieta patronka publicznej uczelni. Warto więc, rozpoczynając ten związany z płcią spacer, przyjrzeć się jej bliżej. Maria Skłodowska-Curie, wybitna naukowczyni, właśnie. Dlaczego używam słowa naukowczyni? Dlaczego nie mówię, że jest naukowcem, skoro byłoby to równie poprawne gramatycznie? Do kwestii języka przejdziemy spacerując dalej uliczkami Lublina. Natomiast jeśli chodzi o Marię Skłodowską-Curie, przyjrzymy się temu, jak bardzo zmieniły się pewne wzorce związane z karierami kobiet i przekonamy się o tym, jak o wiele łatwiej obecnie jest wchodzić w rolę osoby robiącej karierę zawodową, łatwiej niż było to choćby kilkadziesiąt lat temu. Zazwyczaj przewija się tutaj masa osób, głównie studiujących właśnie na tym wydziale. Jeśli akurat znajdujesz się tu w środku roku akademickiego, pewnie masz szansę zobaczyć znaczną przewagę przedstawicieli jednej z płci. Zastanów się chwilę. Tak, chodzi właśnie o młode kobiety. Przyjrzyjmy się strukturze władz w Instytucie Psychologii UMCS. Czy ważne stanowiska obejmują kobiety czy mężczyźni? Jak się okazuje, dziekanem całego wydziału jest mężczyzna, a wśród prodziekanów mamy dwóch mężczyzn i jedną kobietę. Natomiast im niżej zejdziemy po szczeblach władzy, tym więcej jest kobiet. Przykładowo, kierownikami zakładów jest dwóch mężczyzn i mamy też cztery kierowniczki tychże zakładów. Natomiast spośród pracowników naukowych liczba mężczyzn to 21 na 68 osób. Warto zwrócić uwagę na to, że gender i kwestie związane z równym dostępem kobiet do stanowisk są zróżnicowane nie tylko zależnie od czasu, ale także zależnie od miejsca. Przykładowo na Wydziale Psychologii UW, gdzie ja studiuję, stanowisko dziekana obejmuje kobieta, a spośród prodziekanów mamy dwie kobiety oraz jednego mężczyznę. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że często, jeśli chodzi o rynek pracy, istotną rolę odgrywa tradycja regionu. Przykładowo na Górnym Śląsku, gdzie tradycyjnym zawodem był zawód górnika, rola kobiety sprowadzała się głównie do opiekunki domowego ogniska, więc sposób, w jaki postrzegano tam przez długi czas zatrudnienie kobiet, był znacznie inny niż w Łodzi, gdzie cały przemysł włókienniczy opierał się właśnie na pracy kobiet. Skoro znajdujesz się dalej pod Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS, skręć w prawo i przez około minutę zmierzaj w stronę Kremowego Pałacyku. To z kolei Wydział Politologii UMCS. Jak wygląda sytuacja na Wydziale Politologii, gdzie proporcje, jeśli chodzi o płeć, rozkładają się mniej więcej porówno? Czy ta równość zachowana jest także na wyższych szczeblach władzy? Wprawdzie widzisz obecnie bardzo malownicze gzymsy pałacyku, który stanowi siedzibę tego wydziału. My natomiast pokażemy ci, co kryje się wewnątrz. Jak wygląda struktura, jeśli chodzi o władzę tego wydziału? Okazuje się, że w Radzie Wydziału zasiada 39 osób, przy czym liczba mężczyzn jest znacznie większa niż liczba kobiet. Mamy 24 osoby do 15. Co do władz, dziekan to mężczyzna, natomiast stanowisko prodziekana obejmują dwie kobiety. Wydział ten, czego być może nie wiesz, dzieli się także na 11 zakładów, przy czym, jak się okazuje, równość, którą można było zauważyć na gruncie braci studenckiej, nie zostaje tam zachowana. Okazuje się, że aż 9 mężczyzn kieruje każdym z 9 zakładów, a na czele dwóch pozostałych, fakt, stoją dwie kobiety. Dlaczego tak się dzieje? Można byłoby mówić niemalże w nieskończoność i tematu tego nie wyczerpię, nawet 14-dniowy, czyli dość długi kurs. Jeśli chcesz posłuchać dalej, zachęcam, abyś usiadł lub usiadła na jednej z pobliskich ławek. Ja natomiast opowiem więcej o tym, dlaczego dzieje się właśnie tak, że pomimo tego, że na najniższych szczeblach kobiety pojawiają się bardzo często, bo w końcu już od ponad wieku mają możliwość studiowania na równi z mężczyznami, na tych wyższych jest ich zaskakująco mało. W czasach, kiedy patronka Uniwersytetu Maria Skłodowska-Curie wybierała się na studia, nie mogła realizować swojego marzenia w Polsce. Teraz jest już znacznie łatwiej, natomiast dalej mamy do czynienia z kilkoma zjawiskami, które mogą niepokoić i niepokoić mogą zwłaszcza kobiety, które myślą o karierze naukowej. Pałacyk, który masz przed sobą, zachwyca uroczą architekturą. Jednym z elementów wystroju mógłby być szklany sufit. Zazwyczaj jednak zjawisko to łączy się z socjologią, łączy się z sytuacją na rynku pracy, z sytuacją w nauce, w środowisku akademickim. O co chodzi ze szklanym sufitem? Dlaczego jest to sufit, który został zrobiony ze szkła? Chodzi o to, że na pewnym etapie szklany sufit to coś, na co natrafiają kobiety, które chcą się piąć wyżej. Dobrym przykładem tego zjawiska jest właśnie fakt, że zazwyczaj, nie tylko na Wydziale Politologii, który masz szansę oglądać przed sobą, bardzo trudno jest właśnie kobietom trafić na najwyższe stanowisko, w tym przypadku stanowisko dziekana. Często ich możliwości awansu blokowane są, natomiast zwłaszcza w dziedzinach sfeminizowanych, tutaj możesz zerknąć w stronę pobliskiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii, są to zdecydowanie dziedziny sfeminizowane, często właśnie w tych dziedzinach możliwości awansu nielicznych mężczyzn okazują się bardzo duże. Mężczyźni ci awansują tak szybko, jak niosłyby ich niewidzialne, szklane schody ruchome. Dlatego też szybki awans mężczyzn w sfeminizowanych zawodach łączy się ze szklanym sufitem, na który natykają się ambitne kobiety, które mimo możliwości, chęci, awansu zostają na stanowiskach, z których trudno im ruszyć w górę. A mężczyźni wyciągani są do góry, w stronę władzy i odpowiedzialnych stanowisk, nawet wówczas, kiedy nie wykazują szczególnego zainteresowania tą władzą. Teraz odwróćmy się plecami do Wydziału Politologii i wróćmy pod baobab. Szklany sufit i szklane schody ruchome nie są jedynymi zjawiskami, z którymi zapoznasz się po drodze. Zwiedzanie Lublina okaże się więc poszukiwaniem odpowiedzi na pytania, dlaczego rynek pracy, przestrzeń, dlaczego historia wygląda tak, jak mamy okazję je poznawać. Powiemy więc więcej nie tylko o rynku pracy, ale także o języku, przestrzeni, historii, by na końcu, u kresu naszej podróży, powrócić do tematu uniwersytetu i przyjrzeć się segregacji nie tylko w pionie związanej ze szklanym sufitem, ale także w poziomie. W związku z tym, że ostatnie minuty spędziliśmy pod wydziałami nauk humanistycznych, pora na drobne ćwiczenie z zakresu matematyki. Kierujemy się więc w stronę baobabu. Jeśli chodzi o kobiety w męskim świecie, z którymi mieliśmy szansę zapoznać się, przeglądając strukturę Rady Wydziału i innych władz UMCS, jeśli chodzi o Wydział Politologii, warto zwrócić uwagę na fakt, że nieliczne przedstawicielki tej płci często postrzegane są jako symboliczne reprezentantki. Wiąże się to z tym, że będąc w mniejszości, często postrzegane są tak, jakby posiadały wszystkie cechy, które zazwyczaj w mniemaniu obserwatorów i obserwatorek posiada grupa, do której należą. Często więc również ten fakt może wpływać na obniżenie poziomu wykonywania zadań i większy stres, choćby w miejscu pracy. Dlatego też zagadnienia związane z barierami awansu kobiet są na tyle skomplikowane, że nie można rozpatrywać ich jedynie pod kątem szklanego sufitu. Należy zwrócić także uwagę na to, że w wielu miejscach kobiety, stanowiąc mniejszość, mogą być postrzegane w zupełnie inny sposób, a fakt, że mają świadomość tego, iż postrzegane są odmiennie, może także wpływać na ich zachowanie. Jeśli znajdziesz wolne miejsce na ławce, koniecznie usiądź tak, żeby widzieć ulicę. Rozpoczynamy nasz mały quasi-eksperyment. Wcześniej zwróć uwagę na to, rozejrzyj się dookoła. Za chwilę naciśniesz pauzę. Przygotuj kartkę i długopis i przygotuj się na liczenie. Co będziemy liczyć? Chodzi o samochody. Niech będzie ich 25. Zapisz, jakiej płci są kierowcy liczonych przez ciebie samochodów. Możesz po prostu patrzeć, kto kieruje przejeżdżającym samochodem i na kartce stawiać literę K lub M. Kiedy już uda ci się zapisać informacje o 25 pojazdach, kontynuuj spacer. No i jak? Udało się uchwycić 25 samochodów i sprawdzić, jakiej płci są osoby, które nimi kierują? Teraz kolejne zadanie. Znowu będziemy liczyć. Widzisz przed sobą dwa przystanki? Jeśli tak, na pewno widzisz też osoby czekające na autobus. Zerknij, ile ich jest. Zapisz wynik na kartce. Gotowe? A teraz uwaga. Ile z tych osób to mężczyźni? Czyżby kobiety przeważały? Zastanówmy się teraz nad tym, czemu te zadania zostały zestawione obok siebie. Otóż to. Chodzi o to, w jaki sposób kobiety, a w jaki mężczyźni poruszają się po mieście. A teraz szybka zagadka. Kojarzysz jakieś przysłowie związane z poruszaniem się samochodami? No właśnie. Baba za kierownicą. Jak sądzisz, w jaki sposób taka opinia może wpływać na kobiety, które robią prawo jazdy, a później poruszają się po mieście samochodem? Najpierw wyjaśnijmy jedną kwestię. Opinia będąca zespołem przekonań na temat pewnej grupy ludzi, w tym przypadku kobiet, to stereotyp. Natomiast wiąże się z nim zagrożenie stereotypem, czyli sytuacja, w której osoba będąca obiektem stereotypizacji, w tym przypadku kobieta kierująca samochodem, czuje się marnie właśnie dlatego, że ma poczucie, iż wszystkie jej błędy za kierownicą będą wiązały się z tym, że ktoś powie, no właśnie, tutaj mamy do czynienia z babą za kierownicą. Będzie więc postrzegana nie jako osoba, która z jazdą samochodem po prostu sobie nie radzi, ale jako ktoś, kto będąc przedstawicielką jakiejś grupy, potwierdza obiegową opinię na temat wszystkich przedstawicieli tej grupy. Jeśli dalej uważasz, że przyczyną tego, że mamy do czynienia ze stereotypem baby za kierownicą są fakty, zwróć uwagę na to, co było mówione już wcześniej. Twoje osobiste doświadczenie nie zawsze odpowiada statystykom i wiązać się może właśnie z selektywną percepcją, czyli takim gromadzeniem informacji w pamięci, które pozwalają na potwierdzenie tez, z którymi się zgadzamy. Następnym razem więc, widząc błąd popełniany przez osobę kierującą samochodem, zwróć uwagę na to, czy przypadkiem nie jest tak, że rzadziej dostrzegasz błędy mężczyzn, gdyż nie możesz przylepić im etykietki baby za kierownicą. Psychologia psychologią, stereotypy stereotypami, ale co na to suche fakty. Okazuje się, że jak wynika z badań PZU z 2008 roku, ostrożniej prowadzą kobiety. W ciągu ostatnich 5 lat tylko 20% kobiet miało stłuczkę, a średnia dla przedstawicieli obojga płci wynosi aż 30%. Jeśli jednak chodzi o Twoje obserwacje związane z ilością kobiet na drogach, faktycznie według Instytutu Transportu Samochodowego wśród osób posiadających prawo jazdy zaledwie 36% to kobiety. Na co dzień samochodu używa jedynie 23% spośród przedstawicielek tej płci, a jeśli chodzi o właścicieli samochodu, jedynie co trzecia osoba jest kobietą. Nie trudno się jednak dziwić, że sytuacja wygląda właśnie w ten sposób. Nie każda z nas, chcąc zrobić prawo jazdy, ma ochotę być postrzegana jako baba za kierownicą. Jeśli jednak sądzisz, że ta sytuacja jest bardzo dziwna i różnica w grupie kobiet, posiadaczek samochodów i mężczyzn, posiadaczy aut jest duża, przypomnij sobie, jak było kilkadziesiąt lat temu. Czy twoja babcia posiada prawo jazdy? No właśnie, to kolejny przykład na to, że gender i postrzeganie tego, co jest odpowiednie dla kobiet, a co dla mężczyzn, zmienia się w czasie. Chodzi tutaj nie tylko o karierę akademicką, ale także bardzo prozaiczne czynności związane z życiem codziennym, między innymi prowadzenie samochodu. Jak będziesz mieć okazję przekonać się już wkrótce, kwestia gender, płci społeczno-kulturowej to nie tylko samochody i uniwersytety. Chodzi tutaj nawet o zakłady fryzjerskie. Teraz stań przodem do poczty głównej i skręć w lewo. Zmierzasz w stronę pomnika Unii Lubelskiej. skoro zmierzamy do miejsca związanego z historią Polski, warto zwrócić uwagę na to, jaką rolę w tej historii odegrały kobiety. Kojarzysz zapewne Cerce Katarzyny. Jak sądzisz, z czego była znana? Owszem, zwróć uwagę na to, że jej życie często, także w podręcznikach szkolnych, analizuje się pod kątem licznych romansów, które miała. Nikt jednak nie zwraca uwagi na to, jak przebiegało życie uczuciowe i seksualne wielkich władców. Jest to kolejny przykład odmiennego traktowania i postrzegania kobiet i mężczyzn także na kartach historii. Kobiety, związane zazwyczaj ze sferą uczuć i z rodziną, nawet jeśli są, podobnie jak Cerca Katarzyna, wpływowymi władczyniami, oceniane są nie ze względu na efektywność działań, ale ze względu na ilość kochanków. Stoimy pod pomnikiem Unii Lubelskiej. Możesz zerknąć raz jeszcze w stronę Wydziału Politologii, który znajduje się dokładnie za tym pomnikiem. Warto zwrócić uwagę na to, że w 1918 roku tutaj właśnie była siedziba tymczasowego rządu ludowego Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego. W grupie tej zasiadało 15 mężczyzn. Nie było tam ani jednej kobiety. Znasz już pojęcie stereotypu. Zauważyłeś lub zauważyłaś, że właśnie stereotyp kobiety wiąże się z tym, że kobieta nie nadaje się do władzy? To mężczyźnie zazwyczaj przypisywane są takie cechy jak stanowczość, nonkonformizm czy wytrzymałość, a także indywidualizm, które predestynują go do zasiadania w gremiach decyzyjnych. Kobiety natomiast charakteryzowane i postrzegane jako osoby emocjonalne i uległe, stereotypowo nie nadają się do obejmowania władzy. Tłumaczy to poniekąd spory opór przedstawicieli rządu i społeczeństwa przed tym, aby zapewnić kobietom w ramach parytetów równy udział w podejmowaniu decyzji na temat całości społeczeństwa, które, jeśli znowu powołamy się na statystyki, aż w 51% składa się właśnie z kobiet. Jeśli stoisz twarzą do Wydziału Politologii UMCS, zerknij w prawo. W oddali zobaczysz ratusz, gdzie mieści się obecnie Urząd Miasta Lublin. W kwestii władzy, jak się okazuje, nastąpiła pewna poprawa, ale jeśli chodzi o najwyższe stanowiska w tymże urzędzie, niewiele się zmieniło. Prezydentem miasta jest, tak jak było to zawsze, mężczyzna. Natomiast jeśli chodzi o radnych, spośród 31 osób tylko szóstka to kobiety. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że sytuacja powoli się zmienia. Stereotyp kobiety jako tej, która jest zainteresowana jedynie domem, emocjami, miłością, być może zakupami, swoim wyglądem, powoli odchodzi do lamusa. Świadczy o tym choćby fakt, że prezydentką Warszawy jest właśnie kobieta. Kobieta również pełni funkcję wojewody lubelskiego. Na razie tyle, jeśli chodzi o władzę i politykę. Teraz odwróćmy się od ratusza i po kilku krokach skręćmy w lewo, przejdźmy przez pasy, kierując się w stronę widocznego wyraźnie słupa z ogłoszeniami. Tam się zatrzymamy. Ile dziewcząt, ilu chłopców, kobiet i mężczyzn widzisz na ulicy? Aż trudno wyobrazić sobie sytuację, w której jeszcze w XIX wieku entuzjastki, grupa działaczek patriotycznych postrzegane były jako osoby dość ekscentryczne, kiedy zapuszczały się na ulicę bez towarzystwa mężczyzny. Jak widzisz, gender, postrzeganie płci pod kątem kulturowym zmienia się w czasie. Obecnie nie ma już niemalże żadnych różnic, jeśli chodzi o obecność kobiet i mężczyzn w sferze publicznej, jeśli chodzi o przestrzeń. Teraz, skoro jesteśmy już przy słupie ogłoszeniowym, wejdźmy w ulicę Kościuszki. Ulica ta jest upstrzona najróżniejszymi szyldami. Można wybrać się do fryzjera, kosmetyczki, można skorzystać z usług szewskich czy gastronomicznych. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w niektórych zakładach spotka się częściej mężczyzn, a w niektórych częściej kobiety? Czy przyszło ci kiedyś do głowy, dlaczego w ogłoszeniach publikowanych czy w gazetach, czy na portalach internetowych zazwyczaj nie podaje się płci preferowanego kandydata czy kandydatki? Właśnie, zabrania tego ustawa antydyskryminacyjna, chociaż nierzadko stosuje się niestety taką praktykę. Tak, tak, wkraczamy nie tylko w ulicę Kościuszki, ale także na rynek pracy. Warto zwrócić uwagę na to, że dyskryminacja związana z rynkiem pracy dotyczyć może także usług. Na przykład, dlaczego mężczyźni płacą zazwyczaj mniej za fryzjera niż czynią to kobiety? Czy faktycznie w przypadku modelowania fryzury, mycia czy farbowania istotne znaczenie odgrywa płeć? Czy nie chodzi przypadkiem o długość włosów? No właśnie, to jeden z przykładów dyskryminacji kobiet w obrębie usług. Przyjrzymy się jednak także dyskryminacji mężczyzn, choćby w związku z służbą zdrowia i programami profilaktycznymi. Warto bowiem zwrócić uwagę, że pojęcie dyskryminacji, czyli odmiennego, zazwyczaj gorszego traktowania przedstawicieli czy przedstawicielek jakiejś grupy ze względu na pewną cechę, wiąże się zarówno z kobietami, jak i z mężczyznami. O ile jednak o dyskryminacji kobiet na rynku pracy mówi się dość często, o tyle dyskryminacja mężczyzn, choćby na gruncie życia rodzinnego, nie jest tematem zbyt popularnym. Dochodzimy do końca ulicy. Skręćmy w prawo. Należy jednak zwrócić uwagę, że sytuacja z ogłoszeniami, o której wspominałam, nie jest tak jasna i klarowna, jak mogłoby się wydawać. Zabranie się bowiem wyszczególnianie płci osoby potrzebnej na dane stanowisko tylko wówczas, kiedy ta płeć nie powinna mieć dla wykonywanej pracy dużego znaczenia. Nie dziwcie się więc, kiedy znajdziecie w gazecie czy na portalu internetowym ogłoszenie o pracę będące ofertą pracy w charakterze odtwórcy męskiej roli w serialu. Wiadomo wtedy, że w tym momencie płeć odgrywać będzie duże znaczenie i nie może być ona przypadkowa. Warto więc pamiętać o tym, że odrzucenie przedstawiciela czy przedstawicielki danej płci w procesie rekrutacji do pewnego zawodu powinno być racjonalne i opierać się na badaniach, a nie na stereotypach. Skręcamy w lewo w ulicę Hempla. Zmierzamy w kierunku prywatnego ośrodka zdrowia. Spacer w okolicy prywatnego zespołu przychodni to najlepszy moment, żeby porozmawiać o zdrowiu. Czy służba zdrowia ma płeć? Czy jest to istotne pod kątem programów profilaktycznych i zatrudnienia? Otóż okazuje się, że tak, zdecydowanie. Za chwilę przejdziemy przez pasę i pójdziemy dalej prosto. Zastanów się. Jeśli mamy osobę, która wspiera pracę lekarza, jest to pielęgniarz czy pielęgniarka? Owszem, w tej sferze jest zdecydowanie więcej pielęgniarek i to słowo stanowi model do utworzenia słowa znacznie mniej popularnego, czyli słowa pielęgniarz. Odwrotnie dzieje się w przypadku większości innych zawodów, gdzie zazwyczaj albo zmienia się formę, co wiąże się nierzadko z ujmowanym pod kątem norm językowych zdrabnianiem, jak w przypadku psycholożki, czy dodaje końcówkę K, jak w przypadku lekarki. Wróćmy jednak do tego, jak wygląda służba zdrowia oglądana przez genderowe okulary. Pierwsza sprawa związana z służbą zdrowia wiąże się choćby z zatrudnianiem pielęgniarek i pielęgniarzy. Czy szokuje cię to, że kobieta pielęgniarka myje mężczyznę pacjenta? Niekoniecznie. Natomiast wyobraź sobie pielęgniarza myjącego kobietę pacjentkę. To już raczej wydaje się dość szokujące, mimo tego, że teoretycznie stanowi codzienny aspekt pracy w tym charakterze. Kolejna sprawa wiąże się z profilaktyką i leczeniem. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że liczba programów profilaktycznych jest większa w przypadku jednej grupy odbiorców. Zastanów się, czy zetknąłeś się lub zetknęłaś z programem profilaktycznym skierowanym tylko do mężczyzn? Otóż nie. Jest więcej, zdecydowanie więcej programów skierowanych wyłącznie do kobiet. Wiąże się to z tym, że kobiety, jako stereotypowo ujmowana słaba płeć, mają większe przyzwolenie, jeśli chodzi o zwracanie się o pomoc medyczną, jak również znacznie częściej wykrywa się u nich rozmaite choroby właśnie dlatego, że postrzega się je jako istoty słabe. Za chwilę zatrzymajmy się przed wejściem do półokrągłego budynku. Kolejny aspekt związany ze stereotypowymi rolami płciowymi wiąże się z tym, że kobiety żyją dłużej i tutaj też istotną rolę odgrywa zdrowie. W końcu palenie papierosów i picie alkoholu, właśnie dlatego zdrowia zgubne, to czynności, które uważamy za stereotypowo męskie. Prawdziwy mężczyzna może sobie pozwolić na wypalenie dużej ilości fajek i popicie tego wódeczką, natomiast prawdziwa kobieta to delikatny, kruchy kwiat, który od papierosów i alkoholu stroni jak od ognia. Przed nami, jeśli oczywiście staniemy plecami do tego prywatnego centrum medycznego, wielka ściana upstrzona licznymi reklamami. Reklamy te odsyłają nas do kolejnego tematu związanego z gender, do reklamy. Skręćmy w prawo, idźmy dalej, ja będę kontynuować swoją opowieść. Czy zdarzyło ci się zastanawiać nad tym, dlaczego kobiety w reklamie tak często przedstawiane są jako pokorne panie domu lub seksowne kocice, a tak rzadko pojawiają się w rolach związanych z karierą zawodową czy innymi niezbyt stereotypowymi aspektami życia? Tak właśnie, reklama to prawdziwe siedlisko stereotypów, jak pokazują badania, a wizerunki kobiet, ale także i mężczyzn w przekazach reklamowych są z tymi stereotypami niesamowicie nasycone. I co interesujące, nie pozostaje to wcale bez wpływu na życie ludzi, którzy te reklamy oglądają. Jeśli idziesz prosto, na pewno po swojej prawej stronie dostrzegasz duży szary budynek, skręć przed nim w prawo i idąc wzdłuż jego ściany, kieruj się prosto w stronę niewielkiego parku za drzewami i zobaczysz nowoczesne place zabaw. W jednym z badań przeprowadzonych w grupie kobiet wyświetlano im filmiki reklamowe. W jednej grupie filmiki były związane ze stereotypowymi rolami płciowymi, w drugiej stereotypy zostały przełamane. Na przykład to mężczyźni byli tymi, którzy zajmowali się domem, zmywali podłogę, naczynia i gotowali obiad. Następnie proszono te kobiety o napisanie eseju na temat ich życia za 10 lat. Zgadnij, w której grupie pojawiło się więcej faktów dotyczących przyszłych osiągnięć zawodowych. Oczywiście były to kobiety, które obejrzały przekaz reklamowy, a skrojony w sposób wolny od stereotypów. Pamiętacie zdrowotne konsekwencje picia dużej ilości alkoholu? No właśnie, zazwyczaj mężczyźni jako klienci takich klubów kupują zdecydowanie więcej drinków. Dlatego też w celu zachęcenia również bywalczeń do uczęszczania i spożywania często właściciele klubów kierują odmienny przekaz do kobiet i odmienny do mężczyzn. Wkraczamy w strefę klubów nocnych i nocnej rozrywki. To zupełnie inna działka, natomiast i tutaj role genderowe odgrywają istotną rolę. Teraz przed sobą widzimy niewielki park. Przejdźmy przez niego tak, żeby dotrzeć do placów zabaw. Zatrzymajmy się tam. Właściciele klubów czasami różnicują opłaty za wstęp, zależnie od tego, czy osobą, która wchodzi do klubu, jest kobieta czy mężczyzna. Innym przykładem jest podawanie darmowych drinków. Nie sądzicie, że jest to dość dziwne podejście? Fakt, może bardziej opłacalne w związku z tym, że ma na celu zachęcenie kobiety do tego, aby w tych klubach bawić się dłużej, albo żeby bawić się w ogóle, albo żeby bawić się jeszcze lepiej w towarzystwie równie pijanych mężczyzn. Natomiast sprowadza się je do pozycji takiego świeżego mięsa. Pojawia się tutaj motyw wykraczania poza stereotyp. Stereotypowa, przykładna żona czy córka może się stać królową wieczoru. Więc o ile wcześniej mieliśmy okazję przyjrzeć się wizerunkom kobiet w reklamie, okazuje się, że przedmiotowe traktowanie kobiet pojawia się także na innych gruntach, mimo tego, że wydawać by się mogło, że fakt, iż kobiety często nie muszą płacić za wstęp do klubu, jest zdecydowanie pozytywne. Jesteśmy przy placach zabaw. Teraz skręćmy w lewo, aż dojdziemy do ulicy Chopina. Będziemy iść wzdłuż placów zabaw. A w czasie tego spaceru opowiem trochę więcej o opiece nad dziećmi. Mamy kolejną okazję, aby w trakcie tego spaceru przyjrzeć się osobom w przestrzeni miejskiej i wyciągnąć pewne wnioski na ten temat. Zerknij na osoby opiekujące się dziećmi właśnie na placu zabaw. Czy widzisz tam wielu młodych mężczyzn? Zazwyczaj jest tak, że albo widzimy w takich miejscach matki, albo też osoby starsze, które zapewne są dziadkami dzieci bawiących się wesoło na tym placu. O ile sytuacja młodych matek, nierzadko mających problemy z powrotem do pracy, nie jest szczególnie wesoła, o tyle życie tatusia, który będąc w mniejszości zdecyduje się na pozostanie z dzieckiem w domu i urlop rodzicielski, bywa zazwyczaj całkiem niezła. Zjawisko to kojarzy mi się właśnie ze szklanymi ruchomymi schodami, w związku z tym, że raczej dziedzina opieki nad dziećmi jest sektorem, nazwijmy to w ten sposób, całkiem sfeminizowanym. Mężczyzna na takim gruncie okazuje się nagle niezwykłym bohaterem. Jakby bycie rodzicem stanowiło obowiązek matki, natomiast dla ojca jedynie miły dodatek w ramach wypoczynku po całym dniu spędzonym w pracy. Nienaturalną sytuację ojców, którzy chcieliby pełnić rolę pełnoprawnego rodzica, podkreśla fakt, iż w dyskursie publicznym nierzadko urlopy ojcowskie nazywane są pobłażliwie urlopami tacierzyńskimi. Idźmy dalej prosto. Skoro mamy teraz chwilę czasu przemierzając ulicę Lublina, warto zwrócić uwagę na jeden z istotnych aspektów płci. Chodzi o język. Skręćmy w lewo w ulicę Chopina, jak przed Deborah Tannen, specjalistka od lingwistyki i gender. Język atakuje kobiety z dwóch stron, jako wypowiadane przez nie słowa i jako słowa wypowiedziane o nich. O co chodzi? Przede wszystkim, jeśli mówimy tutaj o słowach wypowiedzianych przez same kobiety, warto zwrócić uwagę na odmienne style komunikacji mężczyzn i kobiet. Po lewej stronie zobaczymy za chwilkę budynek Narodowego Banku Polskiego. Będąc na jego wysokości, spróbujmy przejść na drugą stronę ulicy. Niekoniecznie po pasach. Wątek prawa i wymiaru sprawiedliwości pojawi się zresztą niebawem na trasie naszego spaceru. Na razie idźmy dalej ulicą Chopina aż do skrętu w prawo, w najbliższą uliczkę Sądową. Dziewczynki zazwyczaj uczone są wyrażenie się w taki sposób, aby ich przekaz był jak najbardziej delikatny. Chodzi tutaj na przykład o stosowanie często trybu warunkowego, pytań i zamiast używania jasnych poleceń, a proszenia o różne rzeczy, co z kolei w środowisku pracy przekładać się może na mniejszą efektywność, czy też mniejszy autorytet, czy niższą pozycję wśród pracowników. Jeśli chodzi o słowa wypowiadane o kobietach, warto zwrócić uwagę nie tylko na wspomniane już wcześniej kobiece nazwy zawodów, ale także na przysłowie i cytaty. Jak dojdziesz do pierwszej uliczki skręcającej w prawo, zatrzymaj się przy jej wejściu. Dorota Pankowska, badaczka analizująca role płciowe i wychowanie, zwraca uwagę na istotną rolę przysłów w kształtowaniu u dzieci poglądów na temat tego, jakie są dziewczynki, jakie są chłopcy, jakie są kobiety i mężczyźni. Jedno z najbardziej zaskakujących przysłów, na które się natknęłam, to baba ma tyle rozumu, co kura, a mądra baba tyle, co dwie kury. Co z kolei odwołuje się do stereotypu kobiety, której zdolności intelektualne nie są może na wysokim poziomie, a powinna dbać o takie wartości jak uczucia czy wygląd. Wejdźmy w ulicę Sądową. Pójdziemy do jej końca. Kolejne przysłowie, które wskazuje na kobietę jako na osobę, która definiuje się przez relacje i zdecydowanie są to relacje heteroseksualne, to kobieta bez mężczyzny jest jak nieobsiane pole. Zwróćmy uwagę tutaj na to przysłowie też pod kątem rynku pracy. Wiele osób, kobiet, które znajdują się gdzieś wysoko w hierarchii, jest posądzanych o to, że karierę zrobiło nie tylko przez znajomości, ale także przez łóżko. Widzimy tutaj więc istotną rolę właśnie relacji i uczuć jako tego, co przypisywane jest kobiecym zainteresowaniom. Idziemy teraz ulicą Sądową. Jest to dość krótka uliczka, zazwyczaj bardzo zatłoczona. Powraca motyw samochodów. Zwróć uwagę na to, że po obu stronach tej ulicy jest ich zaparkowana cała masa. Wątek przestrzeni miejskiej również wbrew pozorom jest bardzo związane z płcią. Zwróć uwagę choćby na to, jak wielu rodziców z dziećmi w wózkach ma problemy z pokonaniem wszystkich tych schodów, tych krawężników, a tymi rodzicami z wózkami zazwyczaj jednak są kobiety. Podobna kwestia łączy się z opieką nad innymi osobami zależnymi, czy osobami starszymi, czy niepełnosprawnymi. Więc pokonywanie barier architektonicznych to można uznać za typowo kobiecy problem. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że użytkownikami samochodów są zazwyczaj mężczyźni, mamy tutaj do czynienia z pewnym konfliktem interesów w obrębie tej ograniczonej jakże przestrzeni. Pomału skręcamy w lewo, będziemy szli w kierunku wielkiego centrum handlowego Plaza. Zatrzymamy się przed jego wejściem. Aby tam dojść, musimy pokonać skrzyżowanie i podwójne światła. Będę kontynuować swoją opowieść. Problem ten wiąże się także z zagadnieniem ze sfery edukacji. Skoro większość architektów stanowią mężczyźni, być może nie uwzględniają oni właśnie tej odmiennej kobiecej perspektywy w trakcie planowania danej przestrzeni. Spacer w kierunku plazy ze względu na dużą ilość sklepów z zabawkami dla dzieci znajdujących się w tym centrum handlowym to doskonała okazja do tego, żeby skupić się na refleksji związanej z płcią w edukacji i wychowaniu. Warto zacząć od samego początku. Czy słyszeliście o wynikach badań, które wykazały, że rodzice, zależnie od tego, jakiej płci było ich nowonarodzone dziecko, przypisywali mu zupełnie inne cechy? Noworodki, jak nie trudno się domyśleć, wyglądały przecież mniej więcej tak samo, a niektóre z nich, jak się okazało, były charakteryzowane jako silne, twarde, ruchliwe, a inne jako spokojne, milutkie i delikatne. Myślę, że rozróżnienie, które z noworodków był jakiej płci, nie stanowi dla ciebie dużego problemu. Czy zastanawiałeś się lub zastanawiałaś nad tym, w jaki sposób nastawienie rodziców i opiekunów wpływa na maluchy już na wczesnym etapie edukacji? Kolejny przykład stanowić mogą treści zawarte w książeczkach dla dzieci. Jak się okazuje, zmiany, które zachodzą na przestrzeni lat w tychże polskich książeczkach, polegają wprawdzie na dodaniu takich nowinek technicznych jak komputer czy telewizor, natomiast zgadnij, kto z nich korzysta. Owszem, jest to mały chłopiec. Dziewczynki, jak się okazuje, prezentowane są na kolorowankach czy ilustracjach, na których pojawiają się takie zajęcia jak prasowanie, gotowanie czy odkurzanie. Wydaje się jednak, że zwłaszcza w epoce klocków Lego i gier, które stanowią rozrywkę niekoniecznie dziewczęcą, ale też niekoniecznie przeznaczoną jedynie dla chłopców, taki sztywny podział ról nie ma nigdzie miejsca i że dziewczynki wykraczają w swoich zainteresowaniach poza prasowanie i gotowanie. Tymczasem takie książeczki utrwalają stereotypy płci. Za chwilę zatrzymaj się przed wejściem do plazy. Na dalszych etapach edukacji robi się coraz gorzej. Okazuje się, że szkoła uczy nie tylko tego, że kreatywność jest mniej istotna od wiedzy przyswajanej pamięciowo, ale także tego, że kobiety są zazwyczaj postaciami mniej istotnymi od mężczyzn. Doskonałym przykładem takiej sytuacji jest podpis pod zdjęciem całej rodziny Sobieskich, na którym znajduje się król wraz z Marysieńką Sobieską, jego żoną oraz gromadką dzieci. Podpis informuje jednak, że na obrazie pojawia się król Jan III Sobieski z synami. Wybitne kobiety są charakteryzowane jako takie, które kochali poddani, które były dobre, pobożne, czy przyczyniły się do czegoś, ale nigdy nie sprawiły, czy nie dokonały. I zachęca się także do zwracania uwagi na biżuterię, czy, jak głosi cytat z jednego z podręczników, wychudłe policzki cesarzowej. Dominują więc nie tylko uczucia, pobożność, czy mały wkład w rozwój wydarzeń, czy mały poziom osiągnięć, ale także koncentrowanie się na wyglądzie. Dotychczas sporo zostało powiedziane na temat tego, jak dziewczęta, a później młode kobiety tracą na takim systemie wychowania i edukacji. Warto zwrócić jednak uwagę na to, że mniejsze przyzwolenie społeczne na wyrażanie uczuć przez chłopców prowadzi do tego, że często od nauczycielek i nauczycieli można usłyszeć komentarze: nie płacz, nie jesteś baba, które powodują, że chłopcy uznają wyrażanie uczuć za coś tak niemęskiego, że niegodnego ich uwagi. Taki stan rzeczy zaowocować może później nie tylko niemożnością realizowania się w pełni w roli ojca, męża, partnera, ale także pewną frustracją wynikającą z tego, jak bardzo rola męska jest doprecyzowana i jak ciężko jest wyjść poza narzucane przez społeczeństwo schematy. Mijamy wielkie kolumny i wchodzimy do plazy. To tutaj właśnie często przenosi się życie wielkiego miasta. Drobni sprzedawcy z centrów miast nie mają już tylu klientów w związku z tym, że większość osób woli kupować w centrach handlowych i wydaje się, że taka zmiana jest zmianą zupełnie naturalną i nie niosącą za sobą żadnych konsekwencji. Pamiętaj jednak o tym, że w tym momencie znajdujesz się w przestrzeni prywatnej i nie możesz zrobić wszystkiego, na co przyszłaby ci ochota, dlatego że ta przestrzeń nie jest tak jak rynek miejski dostępna dla wszystkich. Manifestacje raczej nie są tu mile widziane. W razie potrzeby możesz skorzystać z toalet, które znajduje się po prawej stronie. Jeśli nie, kierujmy się dalej prosto. Jeśli chodzi o toalety, akurat w plazie mamy dość popularny system podziału toalety dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych. Wskazuje to na to, że bardzo często w przypadku osób niepełnosprawnych to właśnie niepełnosprawność stanowi pierwszy czynnik odróżniający te osoby od większości, natomiast płeć w ich przypadku nie jest już uwzględniana. Jest to bardzo istotny wniosek w związku z tym, że wskazuje on na to, że takie osoby ze względu na niepełnosprawność stają się absurdalnie swoistą trzecią płcią. Po prawej stronie mijamy Empik. Jeśli chcesz, zajrzyj tam i zerknij na to, jakie gazety przeznaczone są dla kobiet, a jakie dla mężczyzn. Jakie wnioski można wyciągnąć na podstawie tych obserwacji? Okazuje się, że domeną kobiet są zakupy, dbałość o wygląd, związki oraz plotki z życia gwiazd. Zastanów się teraz, ile kobiet z twojego otoczenia ma tylko i wyłącznie takie zainteresowanie. Chodźmy dalej w kierunku dużego sklepu spożywczego. Wcześniej dojdziemy do niewielkiego sklepu z elektroniką. Co interesujące, o ile większość sprzedawców stanowią sprzedawczynie, a więc kobiety, o tyle w sklepie z elektroniką warto, zdaniem pracodawców, zazwyczaj umieścić mężczyznę, gdyż jego stereotyp wiąże się właśnie z tym, że zna się on bardzo dobrze na elektronice, nawet jeśli w rzeczywistości zupełnie nie miał styczności ze zróżnicowanym sprzętem komputerowym. Kolejna obserwacja dotyczyć może osób, które akurat robią zakupy. Zwróć uwagę na to, w jak dużej części są to kobiety. Wiąże się to ze swoistą dwuetatowością większości kobiet z faktem, iż oprócz wykonywania opłacanej pracy zawodowej, wykonują one także, statystycznie rzecz biorąc, większość obowiązków związanych z prowadzeniem domu. Zastanów się także nad tym, dlaczego o kobietach, które pracują w domu, mówi się, że w tym domu siedzą, tak? Sprawia to wrażenie, jakby właściwie nic tam nie robiły, natomiast zmywanie, gotowanie, odkurzanie, sprzątanie, robienie zakupów, jest to masa różnorodnych czynności. Mówienie o tego typu zajęciu, że jest to zaledwie siedzenie w domu, wskazuje właśnie na gruncie języka na fakt, iż taka praca nie jest powszechnie doceniana. Zawróćmy kawałek i wjedźmy schodami ruchomymi na pierwsze piętro galerii handlowej. Po drodze rozejrzyjmy się po pasażu, sprawdźmy, czy faktycznie większość osób z dziećmi to kobiety lub osoby starsze. Zobaczmy, kto pracuje w jakim sklepie. Jak wjedziemy na górę, skręćmy w prawo w stronę sklepu z zabawkami Smyk. To doskonała okazja, aby przyjrzeć się temu, jak zabawki wspomagają proces wychowania według stereotypowych ról płciowych. Warto przejść po sklepie i rozejrzeć się, sprawdzając, jakie zabawki przeznaczone dla chłopców, a jakie dla dziewcząt. Zwróć uwagę na te wszystkie mopy, żelazka i zabawkowe zestawy kuchenne. Wszystko to powoduje, że dziewczynki wtłaczane są automatycznie w rolę gospodyni domowej. Jak już dojdziesz do sklepu z zabawkami, naciśnij pauzę i miej chwilę na to, aby sprawdzić samodzielnie, jak wygląda sytuacja z zabawkami, i przyjrzyj się im właśnie, patrząc przez te genderowe okulary. Zwróć szczególną uwagę na napisy na górze, napisy informujące o tym, które zabawki są dla których dzieci. Po wyjściu kontynuuj spacer. Kontynuujemy spacer. Najbliższymi schodami wjedźmy na najwyższe piętro pod kino Cinema City. To dobry pretekst do tego, aby zastanowić się nad tym, na czym polega opieka rodziców płci męskiej i płci żeńskiej. O ile kobietom zazwyczaj przypisuje się w ramach obowiązków wszystko, co związane z prozaicznymi czynnościami pielęgnacyjnymi czy z gotowaniem posiłków, o tyle mężczyźni zazwyczaj spełniają się w roli ojców nie w trakcie mozolnego przewijania czy mycia dzieci, a w trakcie zażywania wspólnej rozrywki. Zerknijmy więc na kino, pamiętając o tym, jak bardzo ekskluzywna jest to rozrywka i jak bardzo dzieci zazwyczaj doceniają właśnie takie wyjątkowe wydarzenia w ich życiu, deprecjonując rolę matek i ich udział w trosce właśnie o ich los. Zjedźmy schodami na dół, na pierwsze piętro. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że jeśli chodzi o gender, zmiana w czasie widoczna jest także na gruncie wizerunków mężczyzn. Okazuje się, że wraz z biegiem lat wzrasta udział tych przedstawień mężczyzn, które skupiają się nie na osiągnięciach, władzy, sile, ale na cielesności, która również z podmiotu czyni ich jedynie przedmiotem. Skręćmy w lewo i idźmy prawie do końca alejki. Przykładowo anoreksja i bulimia, które uchodziły za typowo kobiece zaburzenia odżywiania. Zaburzenia związane właśnie z brakiem akceptacji własnego ciała, także w wyniku zgubnego wpływu mediów kreujących idealny wizerunek kobiety. Te zaburzenia są teraz coraz częściej diagnozowane również u mężczyzn. Trudno powiedzieć, że ta równość, czy też to dążenie do równości jest zjawiskiem pozytywnym. Warto jednak mieć świadomość tego, by patrząc przez genderowe okulary dostrzegać więcej niż znajduje się tylko na powierzchni. Idźmy prawie do końca alejki, aby wychodząc z centrum handlowego w stronę schodów prowadzących na ulicę Obrońców Pokoju, zwrócić uwagę na inny, jakby odwrotny, czy też komplementarny aspekt rodzicielstwa. Łączy się to z kwestią związaną z przyznawaniem praw rodzicielskich ojcom. Okazuje się, że nad wyraz często przyznawane sobie są one matką, nawet wówczas, gdy nie ma żadnych obiektywnych przesłanek za tym, ażeby przyznać te prawa rodzicielskie właśnie rodzicowi tej płci. Przed końcem alejki skręćmy w prawo. Natomiast w związku z tym stereotypem matki Polki poświęcającej się za dziecko, nawet sędziowie ulegają tego typu przeświadczeniu i okazuje się, że być może wielu ojców miałoby szansę sprawdzić się w roli pełnoprawnego rodzica. Niestety tej szansy nie dostaje. Za chwilę skręcimy w lewo i wyjdziemy z budynku. O ile jednak rodzice płci męskiej znajdują się, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, w znacznie gorszej sytuacji niż rodzice płci żeńskiej, nie można tego powiedzieć o nastoletnich przestępczyniach. Wyniki badań pokazują bowiem, iż nawet ten sam rodzaj przestępstwa jest w przypadku dziewcząt karany znacznie surowiej. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie ze stereotypem mówiącym o tym, że prawdziwa dziewczyna jest grzeczna, cicha, potulna, zgodnie z tym stereotypem jakiekolwiek wykroczenie to zdecydowane wykroczenie, także poza normę. Skręćmy w lewo, przed sobą zobaczymy budynek sądu apelacyjnego. Idźmy w lewo, zejdźmy tymi schodami aż na poziom ulicy. Warto, myśląc o sądach, powrócić także do kwestii języka. Wiąże się z nim choćby właśnie wspomniane wcześniej nazewnictwo zawodów, zależnie od tego, kto wykonuje dany zawód. Problem może być choćby z sędzią, czy kobieta wykonująca ten zawód to sędzina, skoro według reguł językowych sędzina stanowi żonę sędziego. Obecnie bardzo dużo się dzieje na tym gruncie i sporo się zmienia, także jeśli chodzi o kwestie znaczeniowe, mamy niemal do czynienia z odzyskiwaniem języka właśnie przez przedstawicielki zawodów i dla tych przedstawicielek, dlatego też kwestia używania kobiecych form nazw zawodów okazuje się bardzo istotna, gdyż podkreśla obecność tych kobiet wykonujących wspomniane zawody na rynku pracy. Po zejściu ze schodów skręćmy w prawo. Jeśli chodzi o język i odzyskiwanie właśnie tych słów, świetnie pisze o tym Agnieszka Graf w pracy pod tytułem Świat bez kobiet, płeć w polskim życiu politycznym. Kobieta i kariera to w polskiej kulturze kłopotliwa para. W języku brak nie tylko żony stanu, nie ma też polityczki, premierki, ani ministerki, a posłanka przyjmuje się z dużym oporem. I nie chodzi tu tylko o politykę, lecz o całą sferę publiczną, o prestiż, odpowiedzialność i władzę. Widać więc, że język to narzędzie, które służy nie tylko do opisu rzeczywistości, ale także w pewien sposób do owej rzeczywistości kształtowania. Zależności są więc obustronne i tak samo jak w języku odbija się stan społeczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie związane z równością płci, tak samo język jest w stanie na te nierówności wywierać wpływ. Warto zwrócić uwagę na fakt, że próby odzyskania języka uwzględniającego rolę kobiet to zazwyczaj inicjatywa oddolna. Nikt nie każe nam odgórnie nazywać się psycholożkami, jeżeli mamy ochotę pozostać psychologami, więc chodzi raczej o to, żeby w ramach swoistej lingwistycznej pracy u podstaw starać się uwzględnić także przestrzeń kobiet w obrębie języka. W związku z tym, że po lewej stronie mijamy siedzibę Radia Lublin i lubelskiej telewizji, warto poświęcić chwilę na to, żeby zastanowić się, jak wygląda rola kobiet w mediach i jakie wizerunki są nam prezentowane za publiczne pieniądze. Pierwsza rzecz wiąże się z tym, co już niedawno zostało zaobserwowane. Chodzi o udział kobiet w gremiach decyzyjnych. Okazuje się, że tak samo jak w przypadku kariery akademickiej, tak kariera medialna w przypadku kobiet rzadziej wiąże się z zajmowaniem stanowiska kierowniczego. Co więcej, monitoring mediów wykazał, iż sprawy dotyczące jedynie kobiet, tak jak działalność organizacji działających na rzecz zwiększenia tych praw tychże kobiet, jest marginalizowana, a w programach telewizyjnych czy w audycjach radiowych, do których zaprasza się ekspertów, zaprasza się właśnie mężczyzn. Przecież już samo słowo ekspertka brzmi dość niepokojąco, a co dopiero obecność tak dużej ilości kobiet, które nie wpasowują się przecież w tradycyjny schemat niezbyt wykwalifikowanej, ale czułej i ładnej białogłowy. Warto też zwrócić uwagę na to, jaki wizerunek kobiet i mężczyzn pojawia się w serialach, które podobno stanowią odzwierciedlenie prawdziwego życia. Okazuje się, że prawdziwe życie prezentowane jest w nader stereotypowym ujęciu. Mężczyźni to zazwyczaj ci, którzy są nieczuli, władczy, czasem stosujący przemoc, a zazwyczaj zarabiający całkiem nieźle. Natomiast naturalnym zainteresowaniem kobiet okazuje się wychowywanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa domowego. Szczególnie istotnym aspektem właśnie genderowego spojrzenia na seriale jest moment, w którym pojawiają się jakieś kobiety wykraczające poza schemat, często niezależne o poglądach odmiennych od poglądów serialowych kur domowych. Wtedy nierzadko można usłyszeć muzykę związaną z atmosferą grozy. O ile na media prywatne nie mamy wpływu, o tyle media publiczne finansowane są przecież z podatków kobiet i mężczyzn. Skoro więc wszyscy i wszystkie płacimy za to, co jest nam prezentowane, warto zwrócić uwagę na to, jak bardzo zawęża to nasze horyzonty, podczas gdy, jak mogłoby się wydawać, powinno to owy horyzont poszerzać. Przed nami szklany, błękitny budynek, to siedziba Wydziału Fizyki UMCS. Skręćmy w prawo. Nauki ścisłe, na których kończymy, podczas gdy zaczynaliśmy nasz spacer przy siedzibach wydziałów związanych z naukami humanistycznymi. Nauki ścisłe to zagadnienie związane także z działaniami na rzecz zachęcenia dziewcząt do kandydowania na studia politechniczne, czy właśnie studia ścisłe. Na przejściu dla pieszych, znajdującym się po lewej stronie, przejdźmy na drugą stronę ulicy. Warto tutaj wspomnieć o akcji, która była przykładem bardzo dobrych działań na rzecz zwiększenia szans na rynku pracy i na gruncie edukacyjnym. Chodzi oczywiście o akcję Dziewczyny na Politechniki, zachęcającą licealistki do studiowania właśnie na uczelniach technicznych i pokazującą, że nie trzeba tracić swojej kobiecości, by zyskać jako absolwentka tak prestiżowych studiów. Skręcamy w lewo, mijając gmach Wydziału Fizyki. Kierujemy się pod pomnik Marii Curie-Skłodowskiej. Jeśli chodzi o nauki ścisłe, warto zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię związaną z tym, że wbrew pozorom większość zdolności, które różnicują chłopców i dziewczęta, to zdolności wykształcone już kulturowo, nie mają one żadnego podłoża genetycznego. Natomiast właśnie przeświadczenie o tym, że niektóre zdolności są wrodzone, może powodować zdecydowanie niższym poziomem wykonania pewnych zadań. Świadczy to o tym eksperyment, w którym dziewczęta, które informowano o wrodzonym charakterze zdolności matematycznych, miały znacznie większe problemy z wykonywaniem takich właśnie zadań niż osoby, które poinformowano o tym, że zdolności matematyczne są czymś, co zostaje wykształcone na gruncie wychowania, a później w trakcie całego procesu edukacji. Wiąże się to więc z faktem, że nawet podejście do charakteru i do źródła pewnych umiejętności, także umiejętności związanych z naukami ścisłymi, samo to podejście może zmieniać poziom wykonania. Wchodzimy na plac Marii Curie-Skłodowskiej. Przed nami pomnik noblistki. Podejdźmy do niego. Jeśli jest wolna któraś z ławek, siądźmy na niej. O tym, jak wysoko można zajść, nawet będąc kobietą, która stereotypowo, tak, a rzecz ujmując, nie jest do tego stworzona, świadczy właśnie przykład Marii Skłodowskiej-Curie. Wracamy teraz pod koniec spaceru do wątku związanego z Marią Skłodowską-Curie. Jak pamiętamy, Maria nie miała możliwości kontynuowania edukacji już na wyższym szczeblu w ówczesnej Polsce, dlatego też musiała wyjechać do Francji, gdzie jako pierwsza kobieta zdała egzaminy wstępne na wydział fizyki i chemii właśnie w paryskiej Sorbonie. Nie dość, że odkryła dwa pierwiastki, była jeszcze pierwszą kobietą nagrodzoną Nagrodą Nobla i to dwukrotnie. Stoimy właśnie na jej placu, w samym sercu kampusu Uniwersytetu jej imienia, dlatego warto przyjrzeć się temu, jak zapowiadana już wcześniej segregacja pozioma wygląda właśnie na przykładzie tego uniwersytetu, w skrócie. UMCS to 10 wydziałów. Jeśli chodzi o dziekanów, mamy 7 mężczyzn i 3 kobiety. Jeśli chodzi o prodziekanów, dalej dominacja mężczyzn, 15 do 11. A warto też zwrócić właśnie pod kątem segregacji poziomej uwagę na to, jakie wydziały kierowane są przez kobiety. Wydział artystyczny, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydział Filozofii i Socjologii. Nauki społeczne, wszystko co związane z biologią i sztuką, to stereotypowo właśnie te dziedziny, które są typowo kobiece, które jeśli chodzi o zainteresowanie właśnie przypisuje się kobietom i do rozwijania tych zainteresowań się zachęca. Mamy więc nie tylko segregację pionową, ale także ścisły podział na dziedziny kobiece i męskie. Wróćmy do Marii Skłodowskiej-Curie. Już 100 lat temu osiągnęła tak wiele właśnie w dziedzinach kojarzonych z mężczyznami. Skoro już 100 lat temu kobieta osiągnęła tak wiele w dziedzinie typowo męskiej, może nadszedł wreszcie czas, aby także rektorem Uniwersytetu imienia Marii Curie Skłodowskiej została kobieta. Kończymy. Dziękujemy za wspólnie spędzony spacer. Na koniec mamy jeszcze prośbę. Jeśli masz zanotowane liczby, o które podczas spaceru prosiłam, nie wyrzucaj tej kartki. Jak wrócisz do domu, napisz do nas maila. Prześlij zauważone informacje, dane, uwagi. Z przyjemnością zamieścimy je na stronie. Nasze namiary znajdują się na www.szeptany.lublin.pl. Dziękuję za spacer. Mam nadzieję, że podróż po Lublinie oglądanym przez genderowe okulary sprawiła, że spojrzysz na to miasto z zupełnie nowej perspektywy.